Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym podcaście Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Cyber. Jest to kolejny z naszych infoopsowych podcastów. Moim gościem tradycyjnie jest Kamil Basaj.
Dzień dobry Państwu.
Jak również Przemek Szulecki.
Dzień dobry Państwu.
Wszyscy jesteśmy przedstawicielami Fundacji, ja nazywam się Cyprian Gutkowski. Chcieliśmy dziś chwilę porozmawiać na temat botów. Pojawiła się informacja w internecie polskim, że trwa wojna informacyjna na polskim, dezinformacyjna na polskim Twitterze, że twitterowe konta kandydatów, takich jak Patryk Jaki czy pan Trzaskowski, mają wiele botów, w zasadzie większość obserwujących to są boty i zwłaszcza nastąpił przyrost tych botów w dniach, w których zdecydowali się, znaczy byli przedstawieni jako teoretyczni kandydaci na prezydenta Warszawy. No i teraz pytanie właśnie mam takie, cóż, czy to jest już wojna informacyjna, czy to nie jest wojna informacyjna? Może najpierw Kamil.
Znaczy ja bym był ostrożny z posługiwaniem się tego typu pojęciami, bo wojna informacyjna jest pojęciem, które jest stosunkowo ostatnio bardzo popularne, ale w sumie mało kto je definiuje. W dużej mierze to zjawisko, o której wspomniana ta analiza, no jest widoczne na polskim Twitterze, ale nie tylko, również często na Facebooku, od dłuższego czasu, a w zasadzie od momentu, w którym media społecznościowe powstały, ponieważ używa się ich również do operacji wsparcia, poparcia, marketingu, nie tylko politycznego. Oczywiście może tak być, że te konta wspomniane są elementem szerszej operacji, może operacji dezawuacji, a może operacji poparcia jednego bądź obydwu kandydatów. Tego w tej chwili nie wiemy, ponieważ to, czego najbardziej brakuje, to brakuje analizy komunikacji tych kont. I nie ma, ponieważ one się nie komunikują w tej chwili. I dopóki nie...
Czyli są uśpione, tak?
Są uśpione, tak. Dopóki się nie zidentyfikuje wektora, w której będą prowadziły narrację, podatności na tagi, podatności na wzorzec, czyli w oparciu o jaki wzorzec będą działały, no to trudno w tej chwili tak naprawdę o nich powiedzieć cokolwiek więcej. No.
To znaczy, może też taka jedna uwaga, może najpierw wyjaśnijmy tak naprawdę, czym są boty i do czego są używane. I tutaj właśnie może Przemek z kolei powie coś na ten temat.
Tak, możemy rozróżnić sieci botów i botnet, bo to są bardzo, że tak powiem, wyrazy blisko znaczne, ale pamiętajmy, że są dwa różne pojęcia. Boty są to nic innego jak programy komputerowe wykorzystujące aplikacje takie jak Facebook, Twitter, Instagram, czy Wkontakcie, to jest bardziej wschodni rynek takich social mediów. One tutaj w sposób, tak jak Kamil wspomniał, automatyczny reagują na pewne zachowania, na pewne treści osób, które są przez nich obserwowane. Pamiętajmy jednak również, że działania marketingowe, jakie są podejmowane przez PR poszczególnych osób, czy to jeśli mówimy o politykach, czy to jeśli mówimy o osobach z pierwszych stron gazet, sportowcach, czy gwiazdach medialnych, oni można takie boty po prostu kupić na Allegro, czy wręcz na Amazonie, czy na innych akcjach, gdzie po prostu płacimy określoną liczbę dolarów za określoną liczbę czy to lajków, czy followersów. Tak jak Kamil wspomniał, boty od czasów założenia do dzisiejszego dnia są nieaktywne, więc trudno też jest określić, skąd osoby na tych botach piszą. Jednak też jest bardzo ważną rzeczą to, że nawet jeżeli te wektory zostaną uruchomione i komunikacja zostanie uruchomiona, to nie będzie ważne miejsce zalogowania tego użytkownika, gdyż w dobie VPN-ów szeroko pojętych i możliwości przełączenia się pomiędzy sieciami to będzie...
W Rosji VPN są zabronione.
W sensie, ale możemy się podłączyć jako Rosja.
oczywiście żartuję właśnie.
Ale w sensie, no to tak samo tak jak w Korei Północnej,
na chwilę obecną możemy tak dowolnie dedykować nasze położenie w sieci. Więc tutaj dodatkowo wskazywanie atrybucji jest bardzo utrudnione.
Tak, często zresztą hakerzy, powiedzmy sobie, włamując się gdzieś, zmieniają sobie właśnie nawet klawiaturę, że teoretycznie piszą cyrylicą, wiele takich rzeczy ma miejsce, wiadomo, że to jest jeden sposób ukrycia się. Tutaj jest właśnie pytanie do Was, bo te 10 tysięcy botów, czyli co? Jak myślicie, skąd te boty mogły się wziąć i skąd nagle taki przyrost? Kto chętny?
Może ja bym powiedział taką technikę, techniczną rzecz, że de facto w internecie jest dużo więcej botów. Bo takie najprostsze boty twitterowe to kiedyś był bot, który wysyłał angielskie słowo co 34 minuty. Co 34 minuty do wyczerpania się słownika języka angielskiego bot generował automatycznie słowo i wrzucał je na Twitter.
A po co był ten bot?
Dla zabawy. To jest nic innego po prostu, jak część botów jest stricte dla zabawy, na reakcje, na pewne hashtagi, na pewne oznaczenia, na pewne zachowania się, a część tutaj bardziej działka Kamila, rzeczywiście taka dezinformacja infoopsowa, gdzie rzeczywiście reagują bardzo aktywnie na pewne sugestie polityczne.
Czy tutaj w tym przypadku mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo to tutaj akurat ten artykuł, o którym wspominałeś, to dotyczy kandydatów, potencjalnych kandydatów na prezydenta Warszawy. I tutaj scenariuszy, w jaki sposób można manipulować ich wizerunkiem w sieci, jest bardzo wiele. Ja się posłużę takim kanonem wręcz, który bardzo często potrafi mylić na przykład narzędzia analityczne. To jest prowadzenie narracji pozytywnej dla obydwu kandydatów z tego samego zespołu kont. I teraz wyobraź sobie, że jeden i drugi kandydat, tak jak w tym przypadku, jest wyposażony w te zewnętrzne konta. Załóżmy, że ani jeden, ani drugi ich nie kupili. Nie są właścicielami czy zamawiającymi usługę. To teraz, jeżeli by przeprowadzić kampanię poparcia jednego i drugiego kandydata, co wówczas? No jest to działanie sprzeczne, prawda? Ponieważ teoretycznie tego typu działanie, przywykliśmy do tego PR-owo, w wymiarze PR-u, że powinno dotyczyć jednego kandydata na przykład na plus, a drugiego jako dezawuacja. Tymczasem, już jeżeli wchodzimy w wymiar operacji informacyjnej, to te wektory mogą być dużo bardziej skomplikowane, bo można równocześnie popierać obydwu kandydatów, z tym, że jednego kandydata zgodnie z oczekiwaniami jego grup wyborców, a drugiego w taki sposób, aby jego kampanię poparcia infantylizować, aby ona nie docierała, mimo tego, że jest kampanią poparcia, w tak dużym stopniu i tak skutecznie, jak do pierwszego. Badając tego typu zjawisko narzędziami, nie uzyskamy żadnych wyników miarodajnych, tak? To już jest kwestia analizy treści, dlatego przede wszystkim dopóki nie ma wektora narracji tutaj, nie tylko całego zespołu, bo to może być zespół podzielony też potem na różne grupy i podgrupy, trudno jest wskazać kierunki, cele i powody.
Znaczy ja tylko jeszcze tutaj dodam tak informacyjnie, żeby nie było, że mówimy o jakimś niewiadomym artykule, jest to analiza panny Anny Mierzyńskiej. Także jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, to zachęcam do wygooglowania. Tam są podane bardzo dokładne dane.
To bardzo ciekawa analiza, nomen omen, tak?
Tak, no, nie da się ukryć. Wiele wnosząca do tematów, gdzie okazuje się, że nagle na takim koncie osoby, która ma jakiś wpływ na ludzi, która jest liderem, czy to politycznym, czy liderem opinii, występuje tylko około 15% prawdziwych użytkowników, a reszta to są boty. Te boty charakteryzują się często tym, tak wynika z tej analizy, tak? Bo to rzeczywiście można do tego podejść różnie, nie u wszystkich tak jest. Natomiast konkretnie z tych dwóch przypadków, tej analizy tych dwóch kont kandydatów na kandydata na prezydenta Warszawy, dowiadujemy się, że właśnie tak jest. Są to z reguły konta często te same u jednego i u drugiego, bez zdjęć, często obserwujące kilka osób, kilkadziesiąt osób, góra, i są to również osoby, jacyś właśnie liderzy lub znani sportowcy, znani dziennikarze. Same te boty czasem między sobą się obserwują, natomiast faktycznie charakterystyczne jest to, że nie ma żadnych zdjęć, nie ma uwiarygadniania tych botów w jakiś taki bardziej rozbudowany sposób.
Niestety dużo narzędzi analitycznych, które służą do analizy tego typu zespołów, są dostosowane do badania wzorca działania tego zespołu kont. Tutaj niejednokrotnie już było tak, że konta, które są przez narzędzia analityczne wskazywane jako automat lub botnet, w rzeczywistości nim nie są. Podobnie ma miejsce analiza w przypadku z kampanii. I to jest bardzo ciężka praca, ale tak naprawdę, żeby z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest 10 tysięcy botów, należałoby te 10 tysięcy kont sprawdzić. Ja bym nie zaufał tutaj wynikom
Biorąc też pod uwagę, że te konta to są chyba głównie dedykowane, z tego co widziałem, na Polskę, gdyż obserwują może jedno, dwa konta europejskie a propos spraw finansowych, czyli de facto takie autopodpowiedzi trochę Twittera przy zakładaniu nowych kont, a reszta ludzi, którzy są obsługiwani...
Tam są też znani sportowcy,
sportowcy,
zespoły,
gwiazdy, tak. To jest rzeczywiście, bo jak miałem do czynienia z botami innymi, takimi globalnymi na cały świat, to rzeczywiście ilość osób, które były obserwowane przez te boty, była bardzo zróżnicowana pod kątem tego, z jakich obszarów pochodzą, z jakich krajów, jakimi językami mówią. A tutaj rzeczywiście mamy tylko i wyłącznie osoby powiązane z Polską, z polskim, że tak powiem, świecznikiem w jakiś sposób.
Znaczy wszyscy się, znowu tutaj wszyscy, spora część osób zajmujących się właśnie zagadnieniami infopsowymi obawia się, że jest to jakieś działanie, które ma właśnie wpływać na decyzje Polaków. Faktycznie może tak być, jednak tak jak mówiłeś, nie jesteśmy w stanie tego w chwili obecnej określić. Równie dobrze, przecież może być to jakaś agencja marketingowa, która sama wykupiła sobie takie boty i polajkowała, czy zaczęła obserwować polityków i potem może sprzedać swoje usługi jednej z tych organizacji i wtedy nie tyle mamy do czynienia z wojną informacyjną, co raczej z marketingiem politycznym.
Znaczy w mojej ocenie może to scenariuszy jest bardzo wiele. Między innymi równie prawdopodobny jest ten, o którym wspomniała autorka tej analizy. Natomiast jeżeli chodzi o proces wpływu na postrzeganie kandydatów, to jest on na ogół bardziej złożony. On wymaga współdziałania większej ilości elementów niż tylko wsparcie dystrybucji lub wizerunku w danym medium społecznościowym. Więc gdyby tego typu zjawisko wystąpiło w korelacji z pojawieniem się informacji, publikacji, punktów dostępu na przykład do spreparowanych bądź faktycznych materiałów informacyjnych, które działają na korzyść lub niekorzyść danego kandydata, można byłoby szukać powiązań również technicznie, czy jest to element skoordynowanej kampanii, czy nie. Tutaj dopóki nie będzie działalności fizycznej tych kont, wstrzymałbym się.
Też nie wiemy z drugiej strony, z jakich chociażby adresów mailowych są zarejestrowane te konta. To troszeczkę też mówi o tym, po co one mają.
To znaczy chyba podobno można spokojnie rejestrować na tak zwane fejkowe adresy mailowe.
No właśnie o to chodzi, Czy pytanie,
ale to nawet nie konta... te tworzone, że tak naprawdę nawet nie musi być tworzone konto mailowe.
Tylko to jest takie pięciosekundowy, tam pięciominutowy adres mailowy, który się tworzy, pozwala do założenia konta, tak, na przykład na fejsie czy na Twitterze, a później się zamyka. No właśnie o to chodzi.
I tutaj też ciekawe zjawisko.
Dokładnie, pytanie, bo jeżeli to są stworzone w tej domenie właśnie, które pozwalają na 5-sekundowe, tam 5-minutowe konta, to będzie znowu inny wektor ataku, inne działanie, niż na przykład byśmy tworzyli na mailu, powiedzmy w domenie Tutanota, czyli tym w 100% szyfrowanym, albo jeszcze inne, kiedy będziemy tworzyć na stricte gmailowych kontach.
No tutaj też jest taka w tej chwili widoczna podatność, bo Twitter jednak dostosowuje w dużej mierze sugestie dotyczące na przykład tego, kogo obserwować, jak również sugestie językowe, sugestie związane z obszarem zainteresowań, z których chcesz informacje pozyskiwać, jednak identyfikując, gdzie jest domena maila, który podałeś, chyba że masz zidentyfikowane IP. Natomiast jak IP masz zmaskowane, no to tutaj Twitter się posługuje tym domeną adresu e-mail. I teraz faktycznie, jeżeli rejestrujesz się na wirtualnym adresie e-mail, wirtualnym w sensie właśnie takim
znikającym,
no to tutaj jest w zasadzie duża dowolność wskazania dowolnej atrybucji, bo równie dobrze te adresy możemy w Hongkongu zarejestrować, tak? I na podstawie tych adresów stworzyć botnet, który będzie na pierwszy rzut oka miał atrybucję związaną z Hongkongiem.
A powiedzmy może teraz rzeczywiście naszym słuchaczom w ogóle, jak taki bot rzeczywiście działa, skąd on wie, co ma napisać, jakich hashtagów używać, czy to jest jakiś algorytm, jak to wygląda, Przemku?
To jest rzeczywiście, można powiedzieć, takie zalążki sztucznej inteligencji. To jest nic innego jak algorytm działający w oparciu o to, że Twitter udostępnia API. czyli możliwość podłączenia zewnętrznych programów do Twittera i analizy Twittera. To samo robią różne algorytmy marketingowe, sprawdzające jak rzeczywiście, jaką mamy ilość followersów, jak nasze konto, jaki mają zasięg i tak dalej. One też wykorzystują te API.
Ale dlatego nie chcą wyłączać tego API, bo dokładnie, to są potrzebne dokładnie do marketingu, tak, no bo to jest do sprzedaży, zasada, do biznesu.
Zasada naczyń powiązanych. Każdy może sobie z tego API skorzystać. API też służy do wstawiania kanału na przykład na WordPressie jako na blogu, żeby zobaczyć ostatnią aktywność użytkownika Twittera, ale właśnie to API może służyć również do postowania wprost z zewnętrznego programu treści wprost na wallę swoje czy oznaczanie innych osób z Twittera. Działa to po prostu jako bardzo zaawansowany algorytm, który został stworzony w głowie jakiejś osoby, bo to, czy my dodamy właśnie automatyzację, jak wspominałem wcześniej, co 34 minuty jeden wyraz po angielsku, aż do wyczerpania słownika angielskiego, to jest po prostu algorytm, który się kiedyś skończy. To, o czym na przykład mówi Kamil, czyli na przykład analiza wartości słów, analiza hashtagów, jakie są używane, znaczeń tych słów, możemy na przykład sparametryzować tak algorytm, że jeżeli ktoś wrzuci post z jakimś hashtagiem, na przykład dezinformacja i jakiś dalszy ciąg, to my zareagujemy na to, że nieprawda, że dezinformacja, sama prawda całą dobę. Na przykład możemy różne korelacje dodawać do tego, możemy również ustalać schematy, jak dany bot ma się zachowywać przy działaniu konkretnego hashtaga, oznaczenia, czy nawet korelacji kilku osób, że jeżeli w jednym poście zostaną oznaczone dwie osoby, to jak ten bot ma się zachować? Pamiętajmy jednak, że ten bot najskuteczniej będzie działał, jeżeli on będzie analizował określoną, skończoną liczbę kont. Bo jeżeli puścimy bota na całego Twittera, to bot nie ma takiej siły, że tak powiem, obliczeniowej, żeby przeanalizować to, żeby na każdego tweeta zareagować. Dlatego, tak jak na przykład w tym przypadku, jest to ograniczone do konkretnych osób. Bo najbardziej, najlepiej, najskuteczniej jest wytargetować bota właśnie w 2-3, maksymalnie 5 osób,
tak, może
które
być, to jest
są
taki
powiązane.
Wodopój też właśnie.
Tak, tak, dokładnie tak, żeby mieć wodopój, żeby mieć tego bota czym nakarmić, ale żeby to były osoby ze sobą powiązane, które też będą między sobą tweetować. Bo tak samo pamiętajmy o tym, że popularność tego konta, które jest de facto potem, będzie rosnąć. Bo ono będzie tweetowało, ludzie zaczną followować, zaczną lubić, zaczną podawać dalej, więc w dalszym ciągu, po zakończeniu akcji bota, równie dobrze możemy to konto sprzedać, tak jak ty, Cyprian, wspomniałeś, w celach marketingowych i zarobkowych, tak?
Uh-huh. To jest w ogóle też to, o czym mówi Przemek. To też jest jakby powód do tego, żeby, jeżeli mówimy o zjawisku manipulowania środowiskiem informacyjnym, to dopiero kiedy pojawia się materiał informacyjny, możemy zacząć rozważać, tak, wektory, analizować, jakie kierunki przyjmie na relacji dane konto oraz potem technicznie zbadać, w jaki sposób ten botnet, czy botnety działają. Natomiast tego typu działanie jest dosyć wyspecjalizowane z kierunku wschodniego. No, na przykład są botnety, które reagują na hashtag Donbas, Ukraina i to już nie tyle, powiedzmy dwa lata temu to wyglądało w ten sposób, że posługując się określonymi hashtagami nagle dostawałeś tweeta lub wiadomość. W tej chwili już jest sekwencja zdarzeń, czyli po pierwsze twoja informacja jest negowana, to o czym wspomniałeś, Przemku. Po drugie następuje w przeciągu, tu ten czas się też skraca, kiedyś wynosiło to kilkanaście minut, w tej chwili kilka minut. Następuje powielenie twojego materiału informacyjnego z tagiem Donbas jako amerykańska propaganda, to jest to działanie celowe wprowadzające w błąd anglojęzyczną z kolei, anglojęzycznych odbiorców, bo to są anglojęzyczne konta. I potem w pewnym odstępie czasu otrzymujesz wiadomość bezpośrednią, która zawiera na przykład no, jakieś tam pomówienia o Belgii, groźby, a chwilę później materiały tak zwane rzekome, prawdziwe, dotyczące sytuacji na Ukrainie. Zobaczcie, jaka to jest sekwencja wydarzeń i jak jest zaprogramowany ten botnet, że on po pierwsze zaczyna się od reakcji na tak, następuje pierwsza reakcja polegająca na negacji, w tym działaniu jest inny tak, na który reaguje inny zespół kont, który przekształca informację prawdziwą w rzekomą propagandę zachodnią, a następnie po tej dystrybucji następuje atak bezpośredni na zasoby poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednich. No tak, to już jest złożony system.
Tak, ale to jest rzeczywiście współpraca właśnie kilku kont działa najbardziej efektywnie, gdyż algorytm im prostszy, tym szybciej działa. I to, co właśnie Kamil mówi, że jeżeli jesteśmy w stanie podzielić jeden wielkiego botneta twitterowego na kilka poszczególnych botów i wskazać, że tak powiem, które na co reagują, to im bardziej spłaszczymy ich rolę, tym one będą szybciej i sprawniej działały. Dlatego może się okazać, że właśnie dlatego 10 tysięcy akurat w Polsce, bo każdy z nich ma swoją jedną odpowiedzialną rolę i tylko do tego jest wyznaczony.
Mhm, ale teraz te konta są uśpione, tak jak mówiliśmy, tam się na nich nic nie dzieje.
Może być hodowanie tego botu.
Natomiast, oczywiście, natomiast ja z kolei jest trochę już teraz z innej beczki, bo tutaj przeżywamy wojna informacyjna, mówiąc na temat botów, które śpią u kandydatów na prezydenta Warszawy. Natomiast Nord Stream 2 i tutaj jest ciekawa działalność w w tej dziedzinie, jak wygląda sytuacja, bo jest to troszeczkę powiązane również nie tylko z naszymi wschodnimi i zachodnimi sąsiadami.
No to jest złożona sytuacja informacyjnie z tego względu, że Nord Stream 2 jest postrzegany jako zagrożenie dla
interesów
strategicznych
Polski.
Interesów Polski. Tutaj jest on w ogniu zjawisk propagandowych zarówno z strony wschodniej, jak i zachodniej. Często zdarza się, że następuje jakiś incydent w środowisku informacyjnym lub dystrybucja tak zwanych fake newsów, chociaż ja osobiście nie lubię tego pojęcia dosyć, ale z uwagi na to, że ono się stało popularne, no, jest również komunikatywne, więc następuje dystrybucja fałszywych wiadomości, często zupełnie infantylnych, ale ona w dużej mierze skupia uwagę środowiska, które zajmuje się analizą tego typu zjawisk. Tymczasem z zupełnie innych obiektów informacyjnych są wyprowadzane informacje skrupulatnie, profesjonalnie przygotowane, zawierające zarówno warstwę sugestywną, wzorzec retoryczny, są dystrybuowane w taki sposób, aby wpłynąć na sposób postrzegania inwestycji rosyjskiej w pozytywny sposób, ale ostatnio też zidentyfikowaliśmy tego typu działania od naszego zachodniego sąsiada, który dystrybuował informacje uspokajające, tak, że ten Nord Stream 2 to nie jest taki dla was problem, w sensie dla nas, dla Polski. Są zjawiska, są wydarzenia, są decyzje strategiczne, w których tle prowadzi się prawdziwa walka informacyjna o pogląd. I tu bym był skłonny użyć sformułowania już
wojna informacyjna.
No, pamiętajmy także, że całość już się przenosi troszeczkę coraz bardziej z poligonów fizycznych na poligony cyfrowe. Podstawową rzeczą jest informacja, tak? Informacja, zapewnienie, że tak powiem, kontroli przepływu informacji i wiadomości takiej, jaka strona broniąca czy atakująca się chce, gdziekolwiek by ona nie była, tak? Rzeczywiście tutaj najpierw wszyscy, kiedyś było zrzucanie ulotek z samolotów, a teraz wystarczy tak zwane fake newsy.
Zrzucali stonkę z samolotów. Także to...
Stonkę, listy, nie listy, ulotki, a teraz rzeczywiście wystarczy kilkadziesiąt kont twitterowych, odpowiednie maile, odpowiednie newsy.
Wpłynięcie na odpowiednie prawdziwe
dokładnie
osoby.
Dokładnie tak. I żeby one podawały coś dalej, że prawdziwe osoby podawały nierzeczywiste, nierealne wiadomości dalej. Po prostu spirala się będzie sama nakręcała.
Bo to jest kwestia prawidłowego rozpoznania. Jak mapujemy roje społecznościowe, to one bardzo często składają się z kilku warstw. I ta informacja zmanipulowana dociera na przykład do obiektu ataku, którą może być na przykład decydent, nie bezpośrednio, tylko poprzez kilka wykształconych kont, z których każde w coraz większym stopniu odpowiada światopoglądowi i podatnościom obiektu atakowanego. W tym celu, aby po pierwsze osoba, która jest w stosunku do której są kierowane te działania, była przyzwyczajona do korzystania informacji z określonych użytkowników mediów społecznościowych. Po drugie, ta informacja przetworzona już zawiera elementy nie tylko tej zintoksykowanej danej, ale również elementy prawdziwych informacji. W związku z tym odbiorca zdecydowanie trudniej zidentyfikuje, że ta informacja jest zmanipulowana. Idąc dalej, Niedaleko szukać, tak? No, czytaliśmy przed chwilą w raportach dotyczących procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych, ile ci wirtualni liderzy opinii potrafili mieć bardzo, bardzo dużą publikę w sieci. I kształtowanie tego typu liderów niewątpliwie się w Polsce też dzieje. Tego typu użytkownicy przecież są. Natomiast tutaj bez dostępu do warstwy technicznej, no, będę ostrożny w podawaniu jakichś radykalnych wniosków.
To tak samo jak coraz większą popularnością cieszą się strony, które w odpowiedzi na, jeżeli odpowiemy na kilka pytań z tych stron a propos naszych gustów politycznych, tego na czym nam zależy, jeśli chodzi o rozwój polityczny, podadzą nam wprost, na jaką partię powinniśmy głosować. I takich, że tak powiem, aplikacji, stron www, nawet w polskim internecie, z roku na rok coraz częściej przybywa, gdzie wystarczy odpowiedzieć na 25 pytań bodajże, tak. 4 tam odpowiedzi w rangach ważności i na sam koniec wychodzi porównanie, że tak powiem, która partia najbardziej mi odpowiada. Ale żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta partia mi odpowiada, czy ona spełnia moje oczekiwania, część ludzi nie poświęca czasu, nie czyta programów wyborczych, tylko ufa tej stronie, która rzeczywiście może być w jakiś sposób, że tak powiem, zmanipulowana, a powinni się poświęcić ten czas i samo po prostu przeczytać konspekty wyborcze i programy, żeby się upewnić, czy rzeczywiście to są rzetelne informacje.
No sama nasza obecność w sieci powoduje, że pozostawiamy bardzo wiele informacji, która służy nie tylko, nam do ułatwienia korzystania z sieci, na przykład poprzez podpowiadanie, czyli algorytm, który podpowiada nam miejsca, które chcielibyśmy zobaczyć, ale również służy do rozpoznania. Jeżeli stajemy się celem ataku informacyjnego, to wszystkie te dane są niezbędne atakującemu, dlatego że celem nie jest przecież dostarczenie nam informacji, tylko dostarczenie nam jej w taki sposób i w takim określonym czasie, aby uzyskać zmianę naszego poglądu na dane zjawisko, dane wydarzenie.
Profilowanie użytkowników w sieci internet, że tak powiem, rozpoczęły pewne dwie największe firmy, sądzę, że wyszukiwarka Google i Facebook, profilowanie użytkowników.
O mikrotargetingu nie wspominając.
O targetingu, więc po prostu oni są liderami w tym i pozwalając na coraz więcej odpowiedzi, dajemy się sprofilować, co oznacza, że wpłynięcie na nasze decyzje przez zastosowanie odpowiednich bodźców profilowych jest coraz łatwiejsze.
Słuchajcie, trochę mam nadzieję wyjaśniliśmy naszym słuchaczom botnet i to jak działa i o co chodzi z tymi kontami. Możecie nas obejrzeć również na właśnie kontach twitterowych, na koncie facebookowym, na naszej stronie internetowej. Także zapraszamy Was serdecznie, możecie z nami się dzielić jakimiś swoimi wrażeniami. Jeżeli coś chcecie, żebyśmy może poruszyli jakiś temat, także dajcie nam znać, jesteśmy otwarci. Także zapraszamy na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Moimi gośćmi byli Kamil Basaj.
Pozdrawiamy.
Przemek Szulecki.
Miłego.
I ja dziękuję również, Cyprian Gutkowski. Do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo.
Do usłyszenia.
Do widzenia.